Kalejdoskop medialny.
Dobry wieczór Państwu. Przy mikrofonie Hubert Jach
i Piotr Tomczyk. W dzisiejszym programie nie zabraknie ani prozy, ani poezji.
W pierwszej części naszej audycji, czyli Co w mediach piszczy, posłuchamy dyskusji niecierpliwych dziennikarzy z nieco bardziej zrelaksowanymi internautami na temat zbyt wolnego dojrzewania bobu.
W drugiej części Echa Salonów dowiemy się, kto nauczył Polaków czytać i pisać, a dodatkowo poznamy inne, mniej znane zasługi naszych przyjaciół zza Odry.
Program zakończy krótki wywiad z redaktorem Wiktorem Świetlikiem, czyli rozmowa w trzy słowa.
Zapraszamy.
Co w mediach piszczy?
A w mediach społecznościowych poważne zmiany. Przez całe lata największe emocje na Twitterze wzbudzały wpisy człowieka Bobra. Wygląda jednak na to, że Bóbr znalazł w końcu godnego siebie rywala. Człowiek Bób, a dokładniej dziennikarka Bób, Agnieszka Burzyńska, oznajmiła. Chciałam zrobić córce przyjemność i ugotować bób. W końcu jest już sezon. Poszłam do warzywniaka i ups, cena z kosmosu. Skończyło się niestety na mrożące, też dużo droższej niż w ubiegłym roku. Sprawę kosmicznych cen bobu próbowała wyjaśnić Małgorzata Jacyna-Wit. Polski bób dojrzewa najwcześniej w lipcu. Warto sprawdzić. Wtórował jej Maciek 17.11. O tej porze roku cena bobu zawsze jest z kosmosu. Za dwa tygodnie będzie dużo niższa. Niestety Agnieszki Burzyńskiej nie udało im się przekonać. Nie z takiego kosmosu, odpowiedziała dziennikarka.
Co w mediach piszczy?
Mister Santa, Hose Nose, dodał. Patrząc na pogodę, sezon będzie przesunięty jeszcze o dwa tygodnie. Mam nadzieję, że pomogłem. Michał Knapik nie był aż tak optymistyczny. Pani Agnieszce nic nie pomoże. Mimo to konkretną pomoc zaoferował Twitterowicz Sylweriusz. Na jaki numer wysłać SMS-a z hasłem pomagam?
Co w mediach piszczy?
Ubóstwo bobowe dziennikarki wzbudziło wątpliwości u Marcina Sikorskiego. Serio, dobry dziennikarz nie może sobie pozwolić w Polsce na świeży bób? Jakaś abstrakcja. Przypominam, że pani jest bogata, przynajmniej według terminologii pana premiera.
Co w mediach piszczy?
Poruszana do głębi Ewa 74-22-92-94 sięgnęła do poezji. Siedzi i zda się dumać o losach Jarzyny. Tam plącząc strąki w marchwi zielonej warkoczu, wysmukły bób obraca na nią tysiąc oczu. No i zaczęło się. Ruszyli poeci. Na początek Mateusz Matysiak. Dziennikarka kopie grób. Jak tu żyć? Podrożał bób. Rozpacz wielka bije z głosu. To są ceny już z kosmosu. Ech, nieludzka to udręka. Czy mam żyć na mirabelkach? Wszyscy myślą, człowiek bóbr. A to jej się marzy bób. Tylko bób.
Nie chcę mleka, bo z kożuchem. Nie chcę ciasta, bo za kruche. Nie zjem jajek, bo na twardo. I serdelka, bo z musztardą. Precz z owsianką, precz z kaszanką. I z kluskami, także precz.
Analogie owocowo-warzywne uchwyciła Marta Sophie. Inni żarliby czereśnie. Furda, że na nie za wcześnie. Ceny wprawdzie dał kosmita, ale tak to je elita. U tej zacnej ogrodniczki rosną tylko ośmiorniczki. Agrest porzeczki darzy wzgardą, lecz zajada się pularną. Czasem uszczknie część perliczki, elitarne frankowiczki.
Co w mediach piszczy?
Lato już blisko. Z każdym dniem bób tanieje i pewnie dlatego nawet najwięksi koneserzy, podobnie jak najznakomitsi dziennikarze, odkrywają, że nie samym bobem żyje człowiek i nie samymi ośmiorniczkami. Smacznego.
Lubię mleko. Bo z kożuchem lubię ciasto, bo jest kruche. Lubię jajka, bo na twardo. I serdelki, bo z musztardą. Wiwat, grzanka i owsianka. Już nie będę mówił precz.
Na koniec ostrzeżenie dla słuchaczy, których zauroczyła internetowa poezja. Wiersze, szczególnie te najszczersze, mogą prowadzić do konfliktów. Tak jak stało się to w przypadku spotkania poety politycznego Jasia Kapeli z poetą sportowym Krzysztofem Stanowskim. W efekcie tego spotkania poeta polityczny nazwał poetę sportowego kmiotem. Krótko po tym wydarzeniu Krzysztof Stanowski zareagował na Twitterze. Już wkrótce do kupienia tomik poezji Kmioty polskie, autorstwa mojego i Roberta Mazurka. Powinniśmy cieszyć się z tej zapowiedzi, czy raczej smucić? Odpowiedź na to pytanie nie jest jednoznaczna. Podobnie jak wiersz, komentarz, jaki dodali twitterowicze Mr. and Mrs. Smith, czyli oni razem. Był Stano i Tuwim, i był też Mazurek, był Brzechwa, Mickiewicz, Czerwony Kapturek, był Miłosz i Lechoń i mniej znany Biela, a wszystko załatwił nam Jasiu Kapela.
Co w mediach piszczy? Echo salonów.
Na politycznych salonach dużo mówi się o wdzięczności. Dlaczego przede wszystkim o wdzięczności wobec Niemiec? Wytłumaczył to Andrzej Romanowski w Gazecie Wyborczej.
Napisał: nikomu tyle nie zawdzięczamy, co Niemcom. Dzięki nim weszliśmy do Europy i to co najmniej dwukrotnie. Ponad 1000 lat temu i całkiem niedawno. Polskie dzieje trzeba ująć w niemiecką i europejską klamrę.
W debacie publicznej pojawiły się dodatkowe pytania. Czy wdzięczni powinniśmy być Niemcom również za Auschwitz, komory gazowe, zniszczenie Warszawy, a także za Nord Stream 2?
Pytania tego typu nie zraziły dziennikarzy gazety sugerującej, że to właśnie Niemcy nauczyli nas czytać i pisać.
Na nieco inne zasługi Niemiec wskazał na antenie radia RMF poseł Marek Suski z Prawa i Sprawiedliwości.
Kiedy z premierem byliśmy na spotkaniu z Angelą Merkel, to ona w taki sposób się wypowiadała, że ja wyślę Donalda tam do Turcji, żeby załatwił sprawę emigrantów. To jest takie jak niemalże człowiek do specjalnych zadań, już nie chcę użyć określenia chłopiec na posyłki, ale to było z taką, no, taką nonszalancją.
Gdyby, tak jak sugeruje poseł Suski, współzałożyciel Platformy Obywatelskiej Donald Tusk pełnił rolę chłopca na posyłki Angeli Merkel, mogłoby to oznaczać, że Niemcom zawdzięczamy także Platformę Obywatelską.
Ale nie tylko Niemcy mają swoje zasługi.
Nasi sojusznicy zza oceanu, Amerykanie, przez długi czas nie chcieli nas martwić i nie informowali, że zdejmują sankcje ze spółek budujących Nord Stream 2.
minister spraw zagranicznych Zbigniew Rau przyznał w rozmowie z Rzeczpospolitą, że o decyzji Amerykanów dowiedział się z mediów.
Sojusznicy amerykańscy nie znaleźli czasu na konsultacje z najbardziej narażonym na skutki tej decyzji regionem świata, stwierdził szef polskiej dyplomacji.
Głośną niespodziankę mieliśmy też w polityce krajowej. Na polityczną scenę z przytupem powrócił Paweł Kukiz.
Przede wszystkim chciałem się podzielić swoją radością z faktu podpisania porozumienia programowego z Prawem i Sprawiedliwością. Po raz pierwszy od przynajmniej 6 lat pojawiła się realna szansa na wprowadzenie kluczowych, z mojej perspektywy, zmian ustrojowych, które naprowadzają Polskę na drogę państwa w pełni demokratycznego, z tego ustroju semidemokratycznego, połowicznie demokratycznego, z demokracji partyjnej, która istnieje od 89, no może troszkę później roku.
14 czerwca 2021 roku skończył się antysystemowy Paweł Kukiz, kpią internauci z Kukiza, który jeszcze niedawno przyrównywał Jarosława Kaczyńskiego do Jaruzelskiego, który posługuje się metodami ubeków.
Polityczna umowa przewiduje, że Kukiz poprze część rozwiązań Prawa i Sprawiedliwości, za co PiS wprowadzi kilka pomysłów Kukiza.
Takie porozumienie najprawdopodobniej byłoby niemożliwe, gdyby nie poczynania lidera porozumienia Jarosława Gowina. Stwierdził to sam Kukiz na antenie Radia Z.
Gdyby nie rozgrywka Jarosława Kaczyńskiego z Gowinem, to ja nie byłbym do niczego potrzebny, a w związku z tym straciłbym szansę na próbę realizacji tych moich postulatów. To jest rzecz oczywista. Ja to nie przyszedłem ani szukać kolegów, ani wchodzić w jakieś relacje partyjne, czy tam kontestować to, co się dzieje obecnie na Sejmie, tylko po to, by osiągnąć cel, jakimi są sędziowie pokoju, zmiana ordynacji wyborczej, pakiet ustaw antykorupcyjnych, pakiet rolny, no i generalnie jak te sprawy gospodarcze dotyczące prowincji małych miasteczek.
Wygląda na to, że świadomie czy nie, Jarosław Gowin znów odegrał rolę wielkiego integratora polskiej prawicy.
Echo Salonów.
Sous-titrage Société Radio-Canada.
mili cieszyna, być spokój, czy mnie słyszy od stukniętych, nie wyzywa, a sam chłopek się wyżywa. Ja tutaj nie ma, mili cieszyna, być spokój, czy mnie słyszy od stukniętych, nie wyzywa, a sam chłopek się wyżywa.
Rozmowa w trzy słowa.
Polska polityka dostarcza nam nie mniej emocji niż wczorajszy występ polskiej reprezentacji na Euro. Kandydatka Prawa i Sprawiedliwości przegrywa wybory uzupełniające na prezydenta w Rzeszowie. W reakcji na to Jarosław Gowin, szef koalicyjnego Porozumienia, napisał na Twitterze gorzkie słowa w kierunku PiS. Atak na klasę średnią, podwyższanie podatków, centralizm zamiast samorządności i brak szacunku dla koalicjantów. To utorowanie drogi do przejęcia władzy przez opozycję. W tym samym czasie Kukiz zawiera porozumienie programowe z PiS, a w kuluarach mówi się o rekonstrukcji rządu, z którego ma odejść prezes Prawa i Sprawiedliwości Jarosław Kaczyński. Spróbujemy to wszystko poukładać wspólnie z Wiktorem Świetlikiem, publicystą. Dobry wieczór, panie redaktorze.
Dobry wieczór, panie redaktorze. Dobry wieczór państwu.
Kandydat opozycji Konrad Fiołek wygrywa wybory prezydenckie w Rzeszowie w pierwszej turze, osiągając niemal dwukrotnie lepszy wynik niż Ewa Leniart z PiS. To żółta kartka dla Prawa i Sprawiedliwości?
Żółto tak. Oczywiście politycy Prawa i Sprawiedliwości podnoszą argumenty, czy no, część publicystów jakoś tam sprzyjających prawicy, że to jest poprawa wyników w stosunku do wyników parlamentarnych i tak dalej, i tak dalej. I ja myślę, że raczej kandydaci PiS-u byli skazani na klęskę w tych wyborach, ale nie zmienia to faktu, że po pierwsze, jednak nie było pewności, że przegrają w pierwszej turze. To jest wynik bardzo mocny, no a z drugiej strony też te wybory pokazały bardzo poważne rozbicie prawicy, tak? Czyli tak naprawdę tą walkę frakcyjną, moim zdaniem zresztą to jest największy problem dzisiejszego PiS-u. Dużo większy problem dla PiS-u niż opozycja są frakcje wewnętrzne, czyli grupa Zbigniewa Ziobry i grupa Jarosława Gowina.
Czy te wyniki będą miały jakieś przełożenie na politykę krajową, czy to jednak nie jest żadne zaskoczenie, bo przecież Rzeszów to duże miasto, a w dużych miastach niemal zawsze wygrywa opozycja?
To jest duże miasto, ale to jest też stolica Podkarpacia, czyli najbardziej pisowskiego elektoratu, więc każdy może użyć swoich argumentów. Oczywiście do tej pory w Rzeszowie wygrywał prezydent związany, no można powiedzieć, z obozem postkomunistycznym, więc no pewnie ten mechanizm dużego miasta działa, tak, we wszystkich dużych miastach. No pamiętajmy, że Rafał Trzaskowski wygrał wybory w miażdżący sposób, wybory samorządowe w Warszawie, co krótko później przeszkodziło PiS-owi wygrać trójwyborów, tak, do europarlamentarnych, parlamentarnych i prezydenckich przez Andrzeja Dudę. Więc na pewno ten entuzjazm prezydenta Fiołka i części opozycji, że oto nastąpiło wielki przełom i zmiana w Polsce pod wpływem wyborów w Rzeszowie, jest przedwczesny czy wręcz momentami śmieszny. Ale to nie oznacza, że to nie są wybory jednak istotne, że to nie jest jednak jakiś sygnał ostrzegawczy. To zwycięstwo jest mimo wszystko bardzo mocne.
Wielu też komentatorów mówi, że opozycja dzięki temu łapie pewien polityczny oddech, nabiera rozpędu. PiS po drodze się potyka, prawda? Tutaj Turów, ci Australijczycy, którzy złożyli wniosek o odszkodowanie.
No też nie przesadzajmy. Opozycja sama ma dość poważne problemy. Jest bardzo mocno skłócona wewnętrznie. Ciągle nie ma programu. Bo w gruncie rzeczy, jeżeli ktoś ma jakiś program, prezentuje jakąś linię programową, to jest to lewica. Ponieważ zarówno Platforma, jak i Partia Szymona Hołowni, jak i PSL, w gruncie rzeczy niech ktoś im powie w konkretny sposób, na konkretnych punktach, czego chcą w Polsce. Ale to są wszystko partie praktycznie pozbawione jakiegokolwiek programu, jakiejkolwiek wizji. To są partie władzy, których właściwie celem jest to, żeby odsunąć PiS od władzy. Tak? To jest jedyne realne hasło tych partii. A w przypadku Szymona Hołowni mam wrażenie, że najmocniejsze to jest tak naprawdę taka pustka programowa.
Część swojego programu zapowiedział, że będzie realizował Paweł Kukiz z kolei, który zawiązał porozumienie programowe z Prawem i Sprawiedliwością. ten sam Paweł Kukiz, który był antysystemowym politykiem, sam tak o sobie mówił, ten jego antysystem się skończył, czy to porozumienie jest takim objawem pewnego realpolitik?
Problem antysystemowości, że jeżeli ktoś chce być całkowicie antysystemowy, to nie powinien kandydować, wchodzić do Sejmu, tak? Powinien zachowywać się jak jacyś, nie wiem, anarchiści może. Natomiast jeżeli już decyduje się brać udział w grze politycznej, no to bierze udział w koalicjach, musi dokonywać pewnych wyborów i schodzi z systemem. Więc antysystemowość jest bardzo umownym pojęciem w przypadku każdego poważnego polityka. To jest taka trochę lipa podpubliczna, no nie oszukujmy się, tak? Natomiast ja rozumiem ten przekaz Pawła Kukiza dużo bardziej, że on jest antyestablishmentowy tak naprawdę, tak? Czyli, że występuje przeciwko obecnym elitom politycznym i pewnym układom, które one wytwarzają. Takie układy wytwarzają zarówno elity Platformy Obywatelskiej, skądinąd moim zdaniem najmocniejsze, ale i też elity pisowskie wytwarzają tego rodzaju układy, tak? Szczerze mówiąc, no, antysystemowość jest zawsze pewnego rodzaju lipą, natomiast ja absolutnie wierzę w to, że Paweł Kukiz ma bardzo dobre intencje w polityce. Różnie wychodzi z wykonaniem i z pewnymi problemami charakterologicznymi, na które natrafia czasami Paweł Kukiz. Ale oczywiście no, ja uważam, że to on jest takim politycznym poszukiwaczem, tak? Ale jego przykład pokazuje, że właśnie w przypadku tej antysystemowości i antyestablishmentowości można się czasami poodbijać od ściany i znaleźć się w miejscach, w których się nie planowało albo nawet się nie chciało. Do czego przykładem była ten sojusz Pawła Kukiza z PSL-em, tak? Na którym wcześniej nie zostawiał suchej nitki.
Paweł Kukiz, a w zasadzie politycy związani z Pawłem Kukizem dzisiaj mają taki przypływ ogromnej szczerości w mediach. Mówią, że PiS nas wykorzysta do swoich celów, do Polskiego Ładu, do tych głosowań personalnych. Trudno za cenę tych naszych postulatów, czyli jednomandatowych okręgów wyborczych, tych ustaw antykorupcyjnych. Warto za to zostać wykorzystanym przez PiS.
To akurat by świadczyło dojrzałości politycznej, no bo polityk zmierza do, jeżeli polityk, który ma jakieś założenia, zmierza do realizacji tych założeń. Ja miałem poważne wątpliwości, czy Paweł Kukiz poważnie traktuje jednomandatowe okręgi wyborcze. To jest zresztą moim zdaniem dosyć kontrowersyjny pomysł i nie jestem przekonany, czy na pewno chcielibyśmy w Polsce, ponieważ on może zwiększać jeszcze bardziej dominację jednej formacji nad drugą. Natomiast no, z drugiej strony, jeżeli polityk decyduje się na wdrażanie jakiegoś programu, no to w tym przypadku szuka sojuszników, tak? I sprzedaje ten program zależnie od tego, jakich sojuszników znajdzie.
W poszukiwaniu sojuszników, zdaje się, nie trafiamy ostatnio na arenie międzynarodowej. Czesi nas pozywają o Turów, Australijczycy właśnie o odszkodowanie za kopalnię, a minister spraw zagranicznych Zbigniew Rau powiedział w rozmowie z Rzeczpospolitą, że Amerykanie nie znaleźli czasu na konsultacje z naszym regionem w sprawie sankcji na spółkę budującą Nord Stream 2. Do tej pory w polityce zagranicznej stawialiśmy wszystko na tę amerykańską kartę. Czy czeka nas korekta?
To jest tak, że rząd PiS-u rzeczywiście bardzo mocno postawił na kontakty z Donaldem Trumpem i one były rzeczywiście wyjątkowe. Polska nigdy nie miała chyba ze Stanami tak dobrych relacji jak w czasach Donalda Trumpa. W tym momencie jest nowy prezydent. Polska trochę dla niego, myślę, że dla niego i dla jego administracji, Polska trochę uosabia ten wrogi świat właśnie związany z Trumpem, tak, któremu kibicował Trump, a równocześnie no, sporo tak naprawdę złej roboty wykonuje, czy złej dla kraju, dobrej dla siebie, część opozycji, tak, przede wszystkim były minister spraw zagranicznych Radosław Sikorski, przez przekonywanie, jak straszne rzeczy niedemokratyczne dzieją się w Polsce. To również robi część polskiego środowiska dziennikarskiego. No, a na to się nakłada dodatkowy problem, jakim jest, zdaje się, że jednak Joe Biden wysyła sporo sygnałów, jego administracja w stronę Niemiec i Rosji tak naprawdę, tak, że oni są skłonni zaakceptować Nord Stream, są w stanie zaakceptować pewnego rodzaju ustępstwa wobec Rosji, tak, być może nawet dokonać pewnego rodzaju resetu lekkiego. Rosja zupełnie się tym nie przejmuje i jest coraz bardziej agresywna, a im bardziej sama jest agresywna, tym bardziej oni są skłonni do resetu. To są bardzo złe prognostyki oczywiście. Joe Biden miał jakieś spotkanie krótkie, no właściwie takie zdjęcie wspólne, czy nie wiem, czy była też rozmowa, ale zamieścił to Departament Stanu na swoich, czy rząd amerykański na swoich stronach z Andrzejem Dudą. czy NATO zamieściło, nie pamiętam, gdzieś tam to też
Biały Dom, Biały Dom poinformował o spotkaniu.
Tak. No, czyli można powiedzieć, że administracja amerykańska. No więc to nie jest tak, że oni stwierdzają, że nie będą prowadzili z nami relacji, bo muszą prowadzić relacje, jesteśmy jednym z najważniejszych partnerów w Europie. Nie zmienia to faktu, że oczywiście te relacje będą trudniejsze z dwóch przyczyn. Po pierwsze, że politycznie nie pasujemy, ta władza, która jest obecnie politycznie nie pasuje demokratom, to jest pierwsza sprawa. Ale druga sprawa, że w sytuacji takiego gospodarczego, niemiecko-rosyjskiego zbliżenia Polska ze swoją twardą linią ostrzegania przed aspiracjami geopolitycznymi Władimira Putina stanowi problem.
Bardzo dziękuję za poświęcony czas naszym słuchaczom. Życzę dobrej nocy, wszystkiego dobrego, do usłyszenia.
Dobranoc, dziękuję serdecznie.
Rozmowa w trzy słowa.
W dzisiejszym programie to już wszystko. Za uwagę dziękuję Państwu Piotr Tomczyk
i Hubert Jach. Na kolejny kalejdoskop medialny zapraszamy Państwa już za tydzień o tej samej porze.
Kalejdoskop medialny.